Ostatni rejs Heweliusza, powtórzę ten tytuł, to reportaż Marka Synowieckiego z 1993 roku. A ja goszczę nie w studiu, ale telefonicznie Marka Synowieckiego, a więc autora tego reportażu, wówczas młodego reportera Radia Szczecin. Dobry wieczór, witaj, cześć.
Dobry wieczór, witam serdecznie. Pewnie jakość tej naszej rozmowy telefoniczna może przywołać klimat tamtego czasu sprzed 32 lat, kiedy były tylko telefony, żadnego internetu oraz innych komunikatorów.
Właśnie, i to podejrzewam też sprawiało wiele kłopotów, czy też przysparzało wiele kłopotów, mam na myśli dostęp do informacji, ale o tym może potem. Wówczas byłeś bardzo, bardzo młodym reporterem, przyszło ci się zmierzyć z wielkim zadaniem, ale też, jak podejrzewam, z samym sobą.
Tak, to była taka moja pierwsza sytuacja graniczna, kiedy musiałem zderzyć się z bólem, szokiem, tlącą się gdzieś nadzieją i stanąć twarzą w twarz z bliskimi tych ofiar katastrofy, którzy czekali wtedy. Pamiętam jak dzisiaj ten wieczór 14 stycznia 1993 roku, czyli prawie 32 lata temu na nabrzeżu bazy promowej w Świnoujściu, kiedy wśród deszczu, śniegiem i dalej wiejącego mocno wiatru czekaliśmy wszyscy na nadejście obu promów, czyli Mikołaja Kopernika i Jana Śniadeckiego z ciałami ofiar. I wtedy po raz pierwszy w ciągu kilku dosłownie minut musiałem sobie zadać pytanie i nie miałem za bardzo dużo czasu na odpowiedź. Gdzie w takiej sytuacji stawiać sobie granice, albo w jaki sposób umiejętnie je przekroczyć, albo przekraczać, szanując ból, rozpacz tych, przed którymi stoję, a ja stoję z kolei z mikrofonem w ręku, zadaniem dostarczenia swojemu radiu odpowiedniej jakości treści, czyli jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, mam zadanie zebrać jak najwięcej dobrej jakości kontentu dla swojej stacji.
A wiesz co, tutaj w tym reportażu starszy człowiek, nie bardzo wiem kim on był, być może był po prostu marynarzem.
Ja ich znam po imieniu jeszcze dzisiaj, pamiętam, bo takich sytuacji się nie da zapomnieć. To był prawdopodobnie Gerard Reszke z Aurafriki. On był wcześniej bosmanem w porcie w Świnoujściu. Ja do dzisiaj pamiętam tę sytuację, kiedy czekaliśmy w dyspozytorze portowym, w portowej na informacje jakiekolwiek z tego, co działo się na Bałtyku. I miałem przed sobą potężnego faceta, takiego typowego wilka morskiego, zresztą to świadczył też taki jego głos chrapliwy, który już z jednego pieca chleb jadł, na niejednym pokładzie bywał, a trząsł się jako sika, łzy mu płynęły z oczu strumieniami i trudno mu było zapanować temu wytrawnemu wilkowi morskiemu nad sytuacją, która także go w jakimś sensie przerosła.
Skąd wiedziałeś, że chcę przywołać właśnie jego wypowiedź? Na to nie ma słów.
Na to nie ma słów dokładnie i tego łzy, które widziałem z oczu, dzisiaj są przede mną mimo tych prawie trzech dekad od tamtych chwil. I to świadczy o tej sytuacji, że to była sytuacja graniczna dla wszystkich, zarówno dla takich wtedy nieopierzonych radiowych żółtodziobów jak ja, jak i dla wytrawnych ludzi, którzy zęby zjedli na morzu, dla których rejs, obsługa statków, jednostek to była rutyna i ich również ta sytuacja, jak wtedy się zdarzyła, przerosła i wtedy to był dla mnie ten jedyny moment, gdzie powiedziałem sobie żadnych pytań, żadnego wchodzenia w ich życie z bucierami, tylko miej w ręku cały czas otwarty mikrofon. I ten otwarty mikrofon właśnie, to jest ten fenomen radia. Ten otwarty mikrofon nagrał wtedy ten klimat, ten szok, tę atmosferę, te łzy i to poczucie zagubienia, które to warto podkreślić, towarzyszyło nam wszystkim. I tym wytrawnym wilkom morskim, i tym, którzy czekali na jakiekolwiek informacje na nabrzeżu, jak i tym, którzy mieli zadanie takie trywialne, zebrać informacje i je potwierdzić.
Na to nie ma słów. tam giną ludzie. To jest taka najbardziej ludzka wypowiedź w sensie takim, że pokazująca empatię do tych, którzy przeżywają dramat. No i oczywiście dla ofiar. Ale o ile cisza również w radiu jest bardzo ważna, to jednak słowa trzeba znaleźć. I powiedz mi, bo poniekąd odpowiedziałeś na to moje pytanie, ale chciałabym jednak trochę szerzej, żebyś to opisał. Jak w rezultacie wyznaczyłeś sobie te granice? Po pierwsze, to co powiedziałeś.
Żadnych pytań typu, jak się pan czuje, kiedy mam przed sobą rozczęsionego drugiego oficera z promu Jaśnej Deski, który mówi o dziewczynce martwej, którą jego oficer znosił z pokładu do identyfikacji. I co pan wtedy czuł na przykład, albo wchodzenie z jakimiś pytaniami dodatkowymi, czy jak ja to mówię zawsze, z buciorami w emocje czy w życie innych, po prostu starałem się być osobą towarzyszącą, współczującą, może można powiedzieć, starałem się otworzyć jak najbardziej empatycznie na to, co się dzieje, ale jednocześnie klimat tamtego czasu był taki, że ten dramat, ta tragedia pochłonął nas wszystkich. Czyli jakbyśmy stali się wszyscy uczestnikami tych zdarzeń, jakby zaniknęły granice, bliscy, marynarze, pracownicy kapitanatu portu, dziennikarze, ale ogarnęło nas wszystkie to poczucie tej tragedii i tego bezsensu, z którymi musieliśmy sobie poradzić. I tych pytań oczywiście, które każdy i każda zadawał sobie wtedy, dlaczego, jak to się mogło stać, czy jest tam mój ojciec, mąż, brat, czy cokolwiek o nim wiadomo. Więc starałem się jakoś opanować te emocje, które także we mnie zbierały, bo to oczywiście wiadoma sprawa, ale wytyczyłem sobie taką granicę, żeby z tym mikrofonem nie wdzierać się, nie wpychać się głęboko, nie pokazywać, ja tu jestem, zbieram materiał, tylko być towarzyszącym, niewidocznym, po prostu człowiekiem, który po prostu rejestruje cały ten klimat, cały ten ból i stara się wejść inaczej, bardziej delikatnie, towarzyszący właśnie w tę emocję, sam będąc poniekąd pośrednio uczestnikiem tych zdarzeń. I tamta lekcja nauczyła mnie bardzo wiele, bo wielokrotnie potem były inne sytuacje graniczne, kiedy trzeba było powiedzieć o bólu, o śmierci, o nieszczęściu. I właśnie starałem się nie epatować, nie wdzierać, tylko towarzyszyć. I to jest podstawa chyba każdego tej profesji, każdej sytuacji, kiedy się jest z mikrofonem i zderza się z taką atmosferą, że przede wszystkim w pewnym momencie trzeba zamilknąć, mieć otwarty mikrofon i słuchać. I przede wszystkim słuchać. I przede wszystkim współczuć. I przede wszystkim mieć oczy i uszy szeroko otwarte na to, co się wokół mnie dzieje. Nie patrzeć przez swój pryzmat, czy nawet, powiem może obrazoburczo, pryzmat interesów stacji, tylko patrzeć przez pryzmat tej sytuacji, która dzieje się tu i teraz. I wydaje mi się, że wtedy udało mi się wytyczyć pewne granice pracy reporterskiej, które potem były ze mną przez kolejne lata. Czegoś się nauczyłem wtedy.
Mimo, że to były te pierwsze chwile po tragedii, to już w twoim reportażu są takie bardzo wyraźne sygnały, że tam coś było nie tak. Że te skafandry, które miały ratować, to jednych ratowały, a drugich nie mogły uratować, bo na przykład w takim skafandrze nie można było się zanurzyć i wyjść na powierzchnię. Bo z czasem coraz więcej wiedzieliśmy na ten temat, że zarówno na samym promie nie zadbano o zasady, o standardy. Ja już nie mówię o załodze, tylko mówię w ogóle o tym, że ten prom być może w ogóle nie powinien wypłynąć. Ale też i akcja ratownicza nie do końca była prowadzona tak, jak być powinno.
Znaczy, powiem w ten sposób. Ja zawsze starałem się, jeszcze wracając myślą do tamtych wydarzeń, stać z boku i nie nagłaśniać emocji, które buzując w ludziach, powodowały właśnie taki wyrzut różnych spekulacji, teorii, które na gorąco przekazywano sobie z ust do ust. Powiem też, że każda katastrofa to jest ciąg pewnego rodzaju drobnych zdarzeń, które w pewnym momencie na tej osi czasu, kumulując się, prowadzą do tragicznego finału. Każda katastrofa jest odrębnym zdarzeniem i czasami nie można jednej porównywać z drugą. Był zarzut o akcji ratowniczej prowadzonej chaotycznie i nieprofesjonalnie. Ale jak można prowadzić akcję ratowniczą, kiedy w tamtym czasie zabrakło skali Beauforta? Przede wszystkim. Czyli powiedzmy, że pewne procedury działają w porównaniu z warunkami, które mamy na morzu, a tu również warunki na morzu ratowników przerosły. Powiedzmy, że jest to jakaś okoliczność, nie powiem łagodząca, ale jedna z wielu. Jest wiele odcieni szarości, więc przede wszystkim rozumiałem, że jeśli ktoś z rodzin, z bliskich oczekujących wtedy na tym nabrzeżu w Świnoujściu mówił o niedopatrzeniach, niedociągnięciach, o tym, że liczą się pieniądze, a nie ludzie, to były po prostu buzujące emocje i każdy ma prawo do takich ocen, ale musimy potem podchodzić do sprawy z dystansem. Oczywiście ten wątek bardzo mocno wykorzystali twórcy filmu Hevelius, on się tam wielokrotnie pojawia, jest jakby kanwą tego serialu, ale ja wolę to pominąć milczeniem, jako że stoję wobec tragedii, wobec ofiar, a spekulacje i analizę całości zdarzeń zostawiam profesjonalistom.
Powiedz mi, która z tych historii zapadła ci najbardziej w pamięć? Co, jeśli chodzi o to, co zmieściło się w reportażu, a być może coś, co się nie znalazło, bo to tak jest, że reportaż to taka opowieść, która polega na tym, że mamy bardzo dużo materiału, które przywozimy gdzieś, mamy czasami godziny rozmów, mamy czasami godziny szumu fal, kroków, nie wiem, ciszy, przesypywania się piasku, wiatru. To jest bardzo dużo na ogół materiału, który przywozimy, i później cała rzecz polega na komponowaniu jakiejś opowieści i trochę jak w rzeźbie, kiedy zapytano pewnego rzeźbiarza, jak on tworzy na przykład postać z kamienia, mówi: odrzucam to, co niepotrzebne. I w gruncie rzeczy to jest definicja reportażu, więc być może też to, co niepotrzebne, to tam znalazła się jakaś historia, która nie pasowała do całości, ale gdzieś w tobie tkwi jeszcze.
Wszystkie historie, które wtedy zebrałem, wtedy w moim mniemaniu pasowały do całości, ale wtedy ten reportaż trwałby 3,5 godziny albo 4,
No właśnie,
może i więcej.
też o tym mówię.
Jeśli mówisz mi o jakiejś scenie czy sekwencji, która najbardziej zapadła mi w pamięć, to jest ta rozmowa telefoniczna Henryka Kurpiela, ocalałego z katastrofy, z siostrą Teresy Sienkiewicz. Zmarłej Teresy Sienkiewicz, młodszej stewardesy. Kiedy on z nią rozmawia przez telefon i kiedy tej siostry nie słychać, ale ta cisza właśnie mówi i oddaje cały dramatyzm zdarzenia, które się wtedy działo tu i teraz. I ta cisza jest najbardziej przejmująca w tym momencie i na mnie nawet po latach wywiera duże wrażenie. To jest taki pierwszy punkt. Drugi punkt to oczywiście wypowiedź Gerarda Reszke, tego dawnego bosmana, kapitana Tuportu w Świnoujściu. To są takie dwa momenty, które zapadły mi najbardziej w pamięć. Jak sobie teraz przypomnę po raz kolejny ten reportaż, to uważam, że są to takie dwie klamry spinające, które nadają dramatyzm całości. A jeśli pytasz mnie, jak to się stało, że z tych kilku godzin materiałów przywiezionych wtedy udało się cokolwiek odrzucić, zostawić, to tutaj z pomocą temu żółtodziobowi wtedy przyszła mistrzyni reportażu Alina Głowacka, wówczas wiceprezes Radia Szczecin.
Nasza szefowa.
Tak jest, która ku mojemu zdziwieniu kazała mi wtedy jechać i do Świnoujścia, i do Rostocku w poszukiwaniu właśnie ofiar katastrof ocalałych.
Dlaczego? Jak
No właśnie,
sądzisz?
sam sobie nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Może
Co w
dlatego,
tobie
że
zobaczyła?
wyznawała zasadę rzućmy szczeniaka na głęboką wodę.
O nie,
Albo
słuchaj,
wypłynie, albo nie.
to chyba nie jest takie wydarzenie.
Może
Nie.
nie, ale może coś faktycznie ze mnie zobaczyła wtedy. Może chciała się przekonać, co we mnie siedzi i czy jest we mnie jakiś element, który potem można reportażowo wykorzystać czy radiowo. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ja oczywiście cały dumny z siebie po zmontowaniu całości reportażu, który ma być wyemitowany chyba za 2 dni później, prezentuję na takiej kolaudacji przed panią prezes, a ona mnie ruga. Mówi ciężkie słowa i mówi, gdzie ja mam rozum, jak to Alina Głowacka. Czy ja sobie wyobrażam, że tak ma brzmieć reportaż i każe mi go przemontowywać? Jak ja mam go przemontować, pani prezes? A to musisz iść metodą prób i błędów. Tylko przekazała mi parę właśnie wskazówek, jak grać emocjami, jak pokazywać jedną, jak jedną stronę przeciwstawiać drugiej, jak sprawiać, żeby ten dźwięk, ten głos i ta cisza grały. I do dzisiaj pamiętam tę scenę tego zadowolonego z siebie szczeniaka, który idzie z tą taśmą do pani prezes. No i trudne chwile po z żądaniem do północy przemontowania całości, która nie brzmiała tak, jak miał brzmieć reportaż. Uchyliłem rąbka tajemnicy z kuchni powstawania ostatniego rejsu kawaliersza. Wiele mnie te chwile nauczyły. Właśnie nauczyły podejścia do dźwięku, jak ten dźwięk ma grać, do słowa, jak ono powinno brzmieć i do całej tej sonosfery, na jakiej opiera się prawdziwy reportaż radiowy.
Powiedz, czy potem jeszcze wracałeś do tego tematu?
Powiem ci, że to jest dla mnie trudny temat. Nawet i teraz, gdy po raz kolejny odtworzyłem sobie ten reportaż, bo teraz w dobie sieci internetu nic nie ginie, albo nawet można powiedzieć, żyje swoim życiem, odżyły we mnie te emocje, czyli te emocje są we mnie od tych 32 lat. I one wielokrotnie czasami były mi pomocne w moim warsztacie radiowym, ale czasami się odzywają w zupełnie nieoczekiwanym momencie. I czasami wydaje mi się, że jestem znów na tym nabrzeżu, że widzę tych bliskich. Najbardziej jednak w pamięć czy w podświadomość potrafi wryć się ten tłum ludzi. Ojców, matek, żon, braci, sióstr czekających na przybicie tych dwóch promów. No i ten widok jest ze mną zawsze.
Ale reportersko nie wracałeś do tego tematu, czy wracałeś?
Reportersko już powiem szczerze, że nie,
Bo nie znalazłam
ponieważ
śladu. Tam oczywiście jest potem dużo różnego rodzaju materiałów, relacji z procesu.
czy powiem tak, może dobrze się stało, bo ja uchwyciłem w tamtą rzeczywistość. Udało się przy wsparciu i pomocy nieocenianej Aliny Głowackiej zrobić pewną kliszę tamtej rzeczywistości. Potem już były sprawy, procesy sądowe, spekulacje, analizy, dywagacje, poszukiwanie winnych, ustalanie przyczyn i w tym bym się nie odnalazł. Mówię to wprost. Natomiast patrząc po latach na ten reportaż, stwierdzam, że właśnie w jakiś paradoksalny sposób odnalazłem się, rejestrując w milczeniu tamtą rzeczywistość i tę klamrę spiąłem i tam postawiłem kropkę, jeśli chodzi przynajmniej o swój kontakt potem ze sprawą Jana Heweliusza.
Zawsze w rocznicę tych wydarzeń wracamy, my w Radiu Szczecin, do tego mroźnego, do tej mroźnej nocy i tego, co nastąpiło później. Przypominamy w bardzo różny sposób. Teraz ta przyczyna jest inna, bo już wspominałam, chcemy też pokazać, Jak wyglądała tamta rzeczywistość tak naprawdę przed serialem reżyserowanym przez Jana Chałupka Heweliusz, premiera jutro. Zobaczymy tam plejadę gwiazd z Magdaleną Różdżką, Borysem Szycem, Michałem Żurawskim i innymi aktorami. Ale czy boisz się tego filmu?
Tak. Powiem szczerze, że tak, obawiam się, chociaż tutaj mam takie dwa przeciwstawne uczucia i emocje, bo z jednej strony się obawiam, a z drugiej nęci mnie, żeby otworzyć platformę Netflixa i zobaczyć, jak sobie reżyser poradził z tym wyzwaniem, bo to jest wyzwanie.
Jest.
Z tych opinii, tych, którzy widzieli prapremierę, wiem, że prawdopodobnie sprosta temu wyzwaniu. Natomiast chcę zobaczyć, czy udało mu się zachować proporcje, to znaczy zachować tę kliszę rzeczywistości i jednocześnie poprowadzić opowiadanie o tym, co było dalej. Czyli przyglądać się dalej dziejom tych rodzin i dochodzeniu przez nich sprawiedliwości, choćby kwestia oczyszczenia i rehabilitacji kapitana. Przecież wiemy, jakie były wstępne werdykty
ustalenia,
i emocje.
Tak. Mhm.
Także to wszystkiemu winien kapitan, że to kapitan to nosi odpowiedzialność, że to, że tamto. Jeśli na tym się oparli twórcy filmu, żeby pokazać kapitana Łasiewicza w tym dobrym świetle, człowieka, który zachował spokój, pozostał do końca i dzięki któremu udało się ocalić tych dziewięcioro, to uważam już teraz, że ten film będzie dobrą formą podsumowania całości.
Ja nie widziałam tego filmu, ale tą książką, która skłoniła, myślę, Jana Chałupkę do stworzenia tego serialu wraz oczywiście ze scenarzystą Kasprem Bajonem, jest książka Adama Zadwornego, naszego szczecińskiego dziennikarza. I tam przywołuje się scenę, kiedy kapitan, wiedząc już, że nie zejdzie, albo zejdzie ostatni, a jest w piżamie, wraca do kajuty i przebiera się w mundur kapitana. Jestem lubię symbole.
Tak,
mądre symbole. I to, jeśli jest w filmie, to...
I to jest ten symbol podkreślający znaczenie tego zawodu, tej służby i etos ludzi morza. I tego, co ich wszystkich łączy. A łączy ich, i to też brzmiało w tych wypowiedziach, łączy ich pokora wobec żywiołu. I ta pokora wobec żywiołu jednak daje znać o sobie w takiej sytuacji granicznej, kiedy człowiek przypomina sobie, jakie jest jego miejsce wobec tych krótkich, uderzających z pełną mocą fal oswojonego przecież wydawałoby się Bałtyku. To jest takie lokalne morze, takie bliskie, takie domowe, a jednak. Więc tę pokorę wobec tego żywiołu również można było wyczuć obok rozpaczy i żalu za tymi bliskimi, bo każdy dla tych ludzi jest dla siebie bliskim. Każdy przecież na sobie polega. Każdy składa w ręce drugiego swój los. Więc to poczucie pokory mieszało się z tym żalem, ale takim żalem, to też mnie uderzyło wtedy, takim żalem pozbawionym pretensji. Oni już w tym momencie, mając tę pokorę w sobie wobec żywiołów, jednocześnie przepracowywali ten swój bezinteresowny żal i jakby przepracowywali już wtedy swoją żałobę. To też było uderzające i tak gdzieś wybrzmiała między wierszami w tych wypowiedziach. No ale oczywiście należałoby się w ten reportaż tak troszeczkę bardziej wsłuchać, a może to jest taka moja spekulacja człowieka, który jest skażony pracą właśnie przy tych słowach, z tym słowem i przy montażu, którego nagle uderzyła właśnie taka taka dwoistość uczuć. Pokora i żal, który jest jednocześnie dobrze przepracowaną żałobą.
Marku, bardzo ci dziękuję. Odsyłamy oczywiście na stronę radioszczecin.pl. W zakładce reportaże i słuchowiska można znaleźć twój reportaż Ostatni rejs Heweliusza. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dobranoc.
Dobranoc.